ten wykres nas nie będzie opuszczał. Za każdym razem będę go przypominał. Dzisiaj za dużo o nim będę mówił, ale chcę, żebyśmy pamiętali, jak się rzeczy mają. Pionier to postawa i życie. To nie jest tylko informacja w naszej głowie, lecz to się ściśle ma z naszym życiem i postawa wypływająca z myślenia jako pionier jest postawą bardzo odpowiedzialną, ponieważ pionier jest świadomy swoich wyborów, jest twórczy w swoim życiu i odpowiedzialny za efekt tego, co jest w swoim życiu. Nie mówi, że jeżeli coś jest nie tak w moim życiu, to wszyscy dookoła są winni, lecz szuka w sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. I kiedy widzimy, że efekt jest właściwy, jak Galacjan 2:22-23, czyli jest to owoc ducha, to może się cieszyć, że jest dobrze podłączony. Jeżeli widzi, że coś jest nie tak, szuka zmiany w swoim charakterze, w swoich wartościach i przekonaniach. Proste, prawda? No, widzicie. Dzisiaj popracujemy tutaj, w tym miejscu, w przekonaniach. Może jeszcze inaczej to powiem. Kiedy śpiewaliśmy Jezus, wszystko dla Jezusa i moje ambicje, to właściwie to było wołanie o to, abyśmy zrozumieli, jaka jest nasza tożsamość. Kiedy poważnie potraktujemy tę pieśń, którą śpiewaliśmy, Jezus, wszystko dla Jezusa, moje ambicje, moje plany, to tak naprawdę jest wołanie o to, że moja tożsamość i moje ukorzenienie jest w Nim. Inaczej mówiąc, zabierają nam Jezusa, nie mamy nic. Jeżeli ktoś by zabrał dzisiaj nam Jezusa i by powiedział, życie niewiele by mi się zmieniło, to znaczy, że coś jest nie tak. Potrzebujemy cofnąć się, dokonać zmiany w naszym życiu. Dlatego ta pieśń, którą tak ładnie śpiewamy, jest naszym wyzwaniem zarazem. I chciałbym, żeby było tak kiedyś wśród nas, że kiedy zabiorą nam Jezusa, powiemy, nic już nie mamy. To będzie coś. To będzie niesamowite. Dzisiaj popracujemy w tym miejscu, w naszych przekonaniach. Będziemy mówili o tożsamości. Postaram się bardzo szybko to zrobić, ponieważ już jest dosyć późno. Zacznę od pytania. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Które zadał Pan Bóg Adamowi. Pierwsze pytanie, gdzie jesteś? Drugie, kto ci powiedział? To były pytania, pamiętamy, może świadkami tego nie byliśmy, ale czytamy w Słowie Bożym i gdzieś nam się to zakorzeniło, że jest to wołanie Boga do Adama, który już narozrabiał. I kiedy pyta się, gdzie jesteś, to tak można się zastanowić, Bóg nie wie, gdzie się schował, pod jakim listkiem, pod jakim krzaczkiem. Gdzie jesteś, Adamie? Tak go szuka, nie może go znaleźć. Że wydaje mi się, że to pytanie nie było pytaniem, gdzie jesteś, pod jakim krzaczkiem, lecz jest, w którym miejscu jesteś, Adamie. Co jest z tobą? Co się wydarzyło? Jakie jest twoje miejsce w swojej świadomości? Jaką masz tożsamość w tej chwili, Adamie? Gdzie jesteś? Adam powiedział, co powiedział Adam? Usłyszałem, tak, twój szelest i się schowałem, bo się wystraszyłem. Wystraszył się Boga, z którym miał relację. To pytanie, gdzie jesteś, Adamie, jest pytaniem także dla nas dzisiaj. To jest pytanie, które Bóg kieruje do nas. Gdzie jesteś? Czyli historia o tym, że Bóg szuka, że Bóg szuka siebie, nie ciebie, nie mnie, tylko siebie. Uwaga, Bóg szuka siebie. Gdzie jesteś, Adamie? Kiedy Adam zgrzeszył, coś się wydarzyło. Że Boży obraz gdzieś zaczął się zniekształcać. I w tym Adamie już nie było to wszystko, co było na początku. I w naszych adamostwach tutaj siedzących nie jest wszystko tak, jak powinno. Dlatego Bóg, patrząc się na ciebie i na mnie, szuka siebie. Bóg szuka siebie. Czy to pytanie jest ciągle aktualne? Gdzie jesteś? Gdzie ja, Bóg może powiedzieć, gdzie ja się podziałem? Tu mamy fragment obrazu, właściwie fresku, który został namalowany, może ktoś wie gdzie. Tak jest, w Kaplicy Sykstyńskiej. To jest fragment fresku, który mówi o tym, jak pokazuje o tym, jak Bóg stwarza Adama. Po prawej stronie jest ręka Boga, po lewej Adama. Oczywiście ten obraz się ciągnie dalej. Po lewej stronie jest Adam roznegliżowany, a po prawej Pan Bóg przedstawiony pod postacią starszego Pana, który leży w puchu aniołów. Głowy im tylko wystają, tym aniołom. I Bóg stworzył Adama. I Bóg sprawił, że on był podobny do niego. Był obrazem Boga. Jednak po czasie wydarzyło się coś, co sprawiło, że ten obraz się zniekształcił. Myślę sobie, że Bóg dzisiaj szuka na nowo tego obrazu. I chwała Bogu, że wydarzyło się coś więcej. Że przyszedł drugi Adam. Który ma na imię? Śmiało. Który ma na imię?
Jezus.
Właśnie. Który ma na imię Jezus. Jezus, kiedy przyszedł tutaj, to w pełni objawił obraz Boga. Dlatego powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. I chwała Bogu, że tak się wydarzyło. Bo dzięki temu Bóg może teraz znaleźć siebie w nas. Bóg może teraz znaleźć siebie w każdym z nas. Dlatego powiedziałem, że Bóg szuka siebie. I dzisiaj ma do tego prawo, aby mówić do nas: szukam siebie w tobie. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 45 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 45. Super, że sporo osób ma Słowo Boże ze sobą. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy Adam jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Mowa o Jezusie. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są niebiescy ludzie. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Ten fragment jest niesamowitą nadzieją i zachętą dla nas, a zarazem mówiącą o tym, że Bóg ma prawo szukać siebie w każdym z nas. Bo mówi o tym, że życie Adama sprawiło, że staliśmy się podobni do zniekształconego obrazu Boga, ale życie drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, przyniosło nam na nowo możliwość stać się ludźmi, którzy odbijają obraz Boga w sobie. Na nowo możemy powiedzieć Bogu: Twój obraz jest we mnie. I dzięki Jezusowi Chrystusowi on nie musi być zniekształcony. To jest tak, jakby ojciec pochylał się nad swoim dzieckiem, jak Samuel nad Stasiem, i mówił: o, zobacz, nosek jest podobny do mnie, uszka też ma moje, jeszcze ma coś mojego. Tak się raduje, że jego dziecko jest podobne do niego. Tak Bóg chce się na nas patrzeć i się radować, że jesteśmy podobni do Niego. To jest pragnienie w Jego sercu, ponieważ On nas takich stworzył. Ale coś zniekształciło ten obraz i potrzebował przyjść Syn Boży, Jezus Chrystus, aby ten obraz naprawić. Abyśmy my mogli być poprzez to, że w Niego wierzymy i zrodziliśmy się z nieba, podobni do tego niebiańskiego obrazu, a nie do tego ziemskiego obrazu. I cały czas jest ten konflikt teraz. Ziemski Adam, niebiański Adam. Ziemski Adam, niebiański Adam. I tak się zataczamy nieraz. I się zachowujemy, jakbyśmy na łyżwach jeździli. Tymczasem my powinniśmy chodzić prosto. I odbijać niebiański obraz. Odbijać naszego tatę w sobie. Ponieważ zostaliśmy zrodzeni z nieba. Ponieważ teraz mamy nosić inny obraz. Obraz drugiego Adama, tak? Ten werset mówi o tym, który czytaliśmy. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Mamy nosić obraz niebieskiego człowieka, bo w konsekwencji będzie on się odbijał na naszej postawie, na naszym życiu, na naszym charakterze, na naszej tożsamości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy złapiemy właściwą tożsamość, zrozumiemy, kim jesteśmy. Albo więcej powiem, przypomnimy sobie, kim jesteśmy. Bo my sobie potrzebujemy przypomnieć, kim jesteśmy. To na inne kazanie, dlaczego akurat przypomnieć. Ale kiedy sobie przypomnijmy, kim jesteśmy, to zaczniemy być podobni do obrazu, który Bóg w nas włożył. I staniemy się tacy jak On, tutaj na ziemi, po to, abyśmy mogli Jego plan zrealizować, który w nas włożył. Nasza wiara rośnie do świadomości, którą posiadamy. Czyli wielkość naszej wiary jest uzależniona od tego, co wiemy. Nie możemy wierzyć w coś, o czym nie wiemy. Zgadza się? I teraz przerzućmy to na tożsamość naszą w Bogu. Jeżeli nie wiesz, że jesteś Synem Bożym i że w tobie jest obraz Boga, i że ten obraz w pełni możesz objawiać na tej ziemi. I że Bóg nawet chce, abyś to robił. Bóg szuka w tobie swojego obrazu. Jeżeli tego nie będziesz wiedział, nie będziesz do tego zmierzał. Ale kiedy o tym wiesz, będziesz do tego zmierzał. Czy ktoś z was oglądał bajkę Król Lew, część pierwsza? Sporo, sporo. Super. I tam pamiętacie ten moment, w którym Sindba Simba dowiedział się, że jest potomkiem króla i powinien na nowo wejść w swoje miejsce. I nie bardzo chciał. Czuł się winny temu, że jego ojciec zginął. I poczucie winy sprawiło, że cofnął się w rozwoju lwim i zaczął żyć ze zwierzakami, które w naturalny sposób powinien zjeść. I odżywiał się korzonkami, jakimiś tam gwizdami czy jeszcze czym. I kiedy przyszła do niego małpa, która uświadomiła mu, kim on jest, to parę myśli wrzuciła mu do głowy. Myśli, że... Ja tu sobie te myśli spisałem. Ona, ta małpa mówi do niego: nieważne, co sobie myślisz, ważne, kim jesteś. Twój ojciec żyje w tobie. Zapominasz o nim, gdy zapomnisz o tym, kim sam jesteś. Czyli kiedy zgubisz swoją tożsamość, to tak jakbyś o nim zapomniał. Kiedy zobaczysz, że on żyje w tobie, wtedy usłyszysz go. Wiecie, to są sugestie, które płyną z tej bajki. Myślę, że nieprzypadkowo tam te zdania się znalazły, ale idąc dalej za naszą myślą, że Bóg szuka siebie w nas i jeżeli ktoś ponad rok czasu chociaż Biblię czyta, to zrozumie, jak bardzo istotne jest wiedzieć, kim jesteśmy w Bogu i że Bóg jest w nas. Wiara szuka informacji. Tak? To są przypowieści Salomona po rosyjsku. Wiara szuka informacji. W Słowie Bożym znajdziemy informacje, do jakich rozmiarów ma nasza wiara wzrastać. Proszę, otwórzcie Ewangelię Jana. Przepraszam, list Jana, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, drugi werset. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Co ten fragment mówi? Ten fragment mówi, że kiedy spojrzymy się twarzą w twarz w Boga, Bożą twarz, będziemy do Niego podobni, dlatego że Go ujrzeliśmy. Czy to jest coś, co tylko nam mówi o tym, co będzie kiedyś? Czy raczej Słowo Boże także zachęca, abyśmy już dzisiaj właściwą perspektywę i obraz łapali? I kiedy przypomnicie sobie, czytaliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu lub trzy tygodnie temu fragment z 2 do Koryntian 3:18, to tam apostoł Paweł zachęca do tego, abyśmy wpatrywali się w obraz Chrystusa już dzisiaj, w Jego chwałę. Dlaczego? Dlatego, że gdy będziemy się wpatrywać w ten obraz, będziemy do Niego podobni. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Zobaczcie, Jan mówi o czymś, co będzie kiedyś. Mówi o pewnej pełni. Ale apostoł Paweł mówi już o tym, co dzisiaj się dzieje. Dzisiaj mamy patrzeć się w twarz naszego Boga. Mamy na chwałę naszego Pana patrzeć się, bo w konsekwencji będziemy przemieniani w Jego obraz. Dlaczego? Dlatego, że Bóg szuka siebie w tobie. Bóg szuka siebie w tobie. Pomimo, że obraz Jezusa w nas to jest to, co Bóg powinien zobaczyć. I teraz, jeżeli Bóg szuka nas w sobie, czyli może tak, jeżeli Bóg szuka siebie w nas, to w sobie potrzebujemy zobaczyć, że On tam jest. Pomimo tego, że cząstkowe jest nasze postrzeganie. I chciałbym wrócić do kaplicy Sekstyńskiej. Peter Kraft, amerykański apologeta katolicki, filozof i pisarz, takie słowa powiedział. Tak, dobrze. Póki co, posłuchajcie tych słów. Póki co widzimy ten świat z perspektywy muchy krążącej wokół wielkiego palca dziesiątego anioła z lewej na fresku w kaplicy Sykstyńskiej. Widzimy centymetr farby i głęboko wierzymy w to, że to wszystko. Wyobraźcie sobie, muszka krąży sobie w kaplicy Sekstyńskiej. Kaplica Sekstyńska ma 40 metrów długości, kilkanaście metrów szerokości, 20 metrów wysokości. Zbudowana jest z myślą o tym, żeby odwzorowywać przybytek, świątynię Salomona. I tam sobie krąży mucha przy fresku, na którym jest namalowany anioł. I on ma jeden paluszek gdzieś tam uniesiony. I tam krąży mucha. I ona krąży wokół tego palca i myśli, że to cały świat. Myśli, że ten kawałek farby, ten centymetr farby, który postrzega, myśli, że to jest wszystko. I wiecie, i kiedy czytamy list do Koryntian, który mówi, gdyż cząstkowe jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prorokowania i tak dalej, że wszystko jest małe, to my troszkę jesteśmy do tej muchy podobni. Że krążymy sobie wokół paluszka i myślimy, że wszystko wiemy. Zagłębiamy się w to i myślimy, że wszystko wiemy. Tymczasem całej perspektywy nie widzimy. Ale jest ktoś, kto całą perspektywę widzi. Nasz Pan Jezus Chrystus. On jest obrazem Boga. I On jest obrazem Boga w nas. I kiedy my mamy dobrą relację z Nim, to obraz Jego w nas się wypala i w konsekwencji Bóg widzi siebie w nas. Dlaczego On widzi siebie w nas? Ponieważ On cały czas szuka siebie w nas. To jest Boże zajęcie dzisiaj. Szukać siebie w nas. Dlatego mając świadomość cząstkowego pojmowania, potrzebujemy stale i stale nowych informacji, nowych doświadczeń, aby wiara wzrastała, aby nasze życie się poszerzało, aby Jego obraz, Jego światło się w nas objawiało. Jak to zrobić? Będą tylko 3 punkty. Wytrzymacie jeszcze? Bo ja wiem, że dzisiaj dosyć długo było. Wytrzymajcie. Później obiecuję wam, że będzie kawa i ciasto. Bóg szuka siebie w tobie i daje ci możliwość, i daje nam możliwość, aby ten obraz się odbił. W jaki sposób obraz Boga może się w nas odbić? Po pierwsze, 3 punkty będą. Po pierwsze, Słowo Boże i otwartość serca. To jest pierwszy punkt. Słowo Boże, czyli świadomość, która podnosi się w nas, kiedy czytamy Słowo Boże. Wzrost świadomości, gdy słuchamy Słowa Bożego, sprawia, że coś zaczyna się z nami dziać. Ten pierwszy punkt. Może dajmy slajd następny. Tutaj. Tu zaczyna się coś dziać, kiedy czytamy Słowo Boże. Coś zaczyna się dziać w naszych przekonaniach, w naszej tożsamości. Kiedy czytamy Słowo Boże, ale z otwartym sercem, słuchamy nowych informacji, które zmieniają naszą świadomość i otwierają nas na wzrost wiary w naszym życiu. Emil Brunner, szwajcarski teolog reformowany i duchowny, który w 1966 roku umarł, powiedział takie słowa. Znaczenie człowieka i jego wewnętrzna wartość nie tkwi w nim samym, lecz w tym, który stoi przed nim. Uwaga! Nasza wartość jest w tym, który stoi przed nami. Odmienność człowieka, mówi dalej Emil Brunner, nie opiera się na sile jego muskułów lub ostrości jego narządów zmysłowych, czyli inteligencji, lecz na fakcie, że uczestniczy on w życiu Boga, w Bożych myślach i w Bożej woli, dzięki Bożemu Słowu. Czyli zobaczcie, nasza wartość rośnie wtedy, kiedy my uczestniczymy w życiu Boga, Stwórcy Wszechświata. Jesteśmy w Jego myślach. Jak inaczej można być w myślach Bożych, jak nie czytając Słowo Boże? Szukamy Jego wolę, czyli uczestniczymy w Jego boskiej woli oraz wszystko to się staje dzięki Jego Słowu. Siła fizyczna może nas zawieść. Intelekt. Ale Boże Słowo nigdy. I kiedybyśmy przeczytali Rzymian, znacie ten fragment 10:17, a wiara, a słuchanie? Tak. Przeczytam to. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Co mamy słuchać? Słowo Boże. Co to znaczy, że jak nie będziemy czytać Słowa Bożego, to nie będzie rosła wiara? Jak nie będziemy czytać Słowa Bożego, to będzie rosła wiara. Oczywiście, że tak. Będzie rosła wiara we wszystko to, co słyszymy. Jeżeli chcemy, aby Boża wiara rosła, aby rosła wiara, która sprawia, że Bóg znajduje siebie w nas, to potrzebujemy czytać Słowo Boże. Bo wtedy rośnie wiara do tej wielkości, której słyszymy w Słowie Bożym i idzie w kierunku, który mówi Słowo Boże, a Słowo Boże, przypominam wam, że to nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. A to On w pełni odbił Boga. On w pełni przyniósł obraz Boga na ziemię, abyśmy my dzisiaj mogli ten obraz odbijać. Więc mamy słuchać, ale nie tylko słuchać, ale i kazać, ponieważ to samo słowo, które jest przetłumaczone, wiara rodzi się ze słuchania, tak? Jest wcześniej, w 16 wersecie, to samo słowo, kiedy jest użyte słowo zwiastowanie. To jest to samo greckie słowo. Inaczej mówiąc, mówmy i słuchajmy tego, co mówimy, jeżeli mówimy zgodnie ze Słowem. Bo nieraz, jak ktoś z was głosił Ewangelię, jak ktoś z was kiedyś był czynny w swoim życiu i szedł do innych ze Słowem Bożym i jak się rozkręcił, zaczął mówić o Bogu, to sam mógł zauważyć, że mógł się czegoś nauczyć z tego, co sam mówił. Skąd się to wzięło? Cóż to za poruszenie się tutaj zrobiło? Dobrze. Czyli pierwszy punkt mówi o czym?
Pamiętacie?
O słuchaniu słowa. O świadomości, panowie i panie. O świadomości, która rośnie poprzez to, że przychodzi do mnie informacja. Ale pamiętajcie, nie jakakolwiek. Bo jakakolwiek informacja, kiedy przyjdzie, przyjdzie niewłaściwa wiara. Tak samo, jeżeli mamy niewłaściwą osobę przed sobą, to niewłaściwe rzeczy przyjdą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli właściwe relacje. Drugi punkt. Drugi punkt to pozycja. Drugi punkt to pozycja. Inaczej mówiąc, świadomość przynależności, jeszcze inaczej mówiąc, tożsamość. Nowe informacje zmieniają nie tylko świadomość, lecz zmieniają pozycję. I nie będę tego czytał, ale mam nadzieję, że pamiętacie. Kiedy Pan Jezus wysyłał 12 uczniów, tak? Wysłał 12, dał im moc i władzę. Później wysłał 70 dwóch albo 70. Różnie jest napisane. I dał im władzę i moc. On im coś uświadomił. Słuchajcie, chłopaki, coś wam daje. I on kiedy wysyła ich, mówi, daje wam władzę i moc. I ta władza i moc to są dwa greckie słowa, dynamis i exousia. I on mówi, macie dynamis i exousia ode mnie. I wiecie, te dwa słowa oznaczą, najpierw dynamis oznacza potęgę, siłę, moc, przejaw boskiej mocy, zdolność, oraz daje wam władzę, potęgę, siłę, urząd, władzę, zwierzchność, swobodę, możność. Po co Pan Jezus im to dał? Po to, aby demony wyganiali, chorych uzdrawiali, wskrzeszali zmartwych i głosili królestwo. Słuchajcie, zanim oni wyszli to robić, Pan Jezus im to powiedział. Uświadomił im to. I oni w konsekwencji wyszli i robili to, co Jezus od nich oczekiwał. Ale najpierw potrzebowali usłyszeć. Najpierw potrzebowali sobie uświadomić, do kogo należą. I od kogo coś otrzymali. I kiedy widzieli Pana Jezusa w akcji, to mogli z łatwością w to uwierzyć, że jeżeli On to robił, a mówi, że my mamy to robić, to my to samo będziemy robić. Więc pierwsza rzecz, Słowo Boże, które podnosi nam świadomość, a przez to rośnie nam wiara we właściwe rzeczy. Po drugie, tożsamość lub pozycja, która rośnie, kiedy rośnie nasza świadomość. Kiedy czytam Słowo, odkrywam siebie, bo Słowo Boże o nas mówi. Uwaga! Słowo Boże mówi o nas. I kiedy czytam Słowo, które jest Bożym przekazem dla mnie, to czytam o sobie, jakim ja mam być człowiekiem. Jaki się mam stać. On opisuje mnie. I kiedy ja się w to wpatruję, ja się staję takim, jak to Słowo mówi. Trzecia rzecz to działanie. I zobaczcie, my wszystko tu mamy na tym wykresie. Wiara szuka informacji. Nasza decyzja, że chce być drugim Adamem, chce mieć obraz niebiańskiego Adama. Co się dzieje? Mam nową informację. Kiedy mam nową informację, wzrasta mi świadomość. Kiedy wzrasta mi świadomość, mam nową pozycję w Chrystusie. Wiem, kim jestem. I mogę złapać to słowo, które złapali apostołowie, że mają exousię i dynamis w sobie. I kiedy chwycimy to słowo i ono stanie się w nas ciałem, te rzeczy się będą działy w nas. Bo my w to uwierzyliśmy. Jeżeli się jakieś rzeczy nie dzieją, to dlatego, że w to nie wierzymy. A czemu nie wierzymy? Bo o tym nie mówimy. A czemu o tym nie mówimy? Bo słuchamy czego innego. To, o czym będziemy mówić i to, czego będziemy słuchać, to będzie w nas rosło. I temu damy wiarę i to zacznie się objawiać. Dlatego z naszej tożsamości płynie działanie, nowe działanie. Oczywiście celowo omijam wartości i nasz charakter, dlatego że nad tym się trzeba będzie zatrzymywać osobno. Ale idziemy teraz do nowego działania. Przychodzi nowe działanie. I kiedy przychodzi nowe działanie, to jest nowy efekt. A ten nowy efekt to, już czytaliśmy, 2 do Koryntian 3,18. Stajemy się do Niego podobni. I kochani, tu nie tylko chodzi o to, żebyśmy byli łagodni jak baranek, jak Pan Jezus, bo Pan Jezus nie zawsze był łagodny jak baranek, nieraz był jak lew. Jezus był dla ludzi w wielu miejscach łagodny jak baranek, aczkolwiek walczył ostro z religijnością, ale dla sił demonicznych był jak lew. On miał dwie natury w sobie tutaj. W każdym bądź razie będziemy do Niego podobni i Jego podobieństwo i to podobieństwo, które Ojciec Niebiański szuka w nas, nie jest tylko po to, żebyśmy my siedzieli i cieszyli się w fotelu. Jesteśmy do Boga podobni. Lecz po to, aby to podobieństwo mogło funkcjonować na tej ziemi, być sprawne, mogło działać. Bo bez tego po co to? Jaki to ma sens? Po co Bóg stworzył Adama? Po to, żeby sobie siedział na drzewie i oglądał niebo? Czy dał mu ogród, który miał uprawiać i strzec? I uwaga! Ogród nie był stworzony. tylko był przez Boga zasadzony. To mówi także o tym, że czas jest potrzebny, aby coś się wydarzyło w naszym życiu. Działanie i przykład tych samych apostołów, których Pan Jezus wysłał. 10-17 apostołowie mówią tak. Powróciło tedy owych 72 z radością, uczniów, nie apostołów, 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Widzicie? Informacja daje wam władzę i moc, zaczyna działać w praktyczny sposób. Bo po co im ta informacja, kiedy by to nie miało działać? Po co my mówimy o tym? Potrzebujemy mieć zmieniony charakter. Potrzebujemy zwiastować Ewangelię. Potrzebujemy, aby Boża natura w nas się odbijała. Boża chwała w nas się odbijała. Aby Boży obraz był w nas. Po co? Po to, aby to działało. Po to, aby to działało. I nie otrzymamy tego, opierając się na starym Adamie, czyli na swoich siłach, swoim intelekcie, swoich cielesnych przemyśleniach, lecz tylko otrzymamy to, kiedy postawimy na nowego Adama, na Jezusa Chrystusa. I kochani, mamy przykład piękny ze Starego Testamentu. Jak ta zasada działa, kiedy Filistyni wystawiają największego gościa, który był przejawem mocy i siły, 3-metrowego Goliata i małego Dawida, który nie był wojownikiem, lecz jedno zrobił. Poszedł w imieniu Pana Boga zastępów i powiedział, że to Bóg Izraela walczy. I on mówi, ty do mnie wyszedłeś z mieczem, czyli ze swoją siłą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Boga zastępów. Wiecie, i co to mówi? To mówi, że kiedy masz tożsamość, to nie po to, żebyś ją zakopał w doniczce i położył dękiem do góry w stołowym pokoju w rogu gdzieś tam. Lecz po to, aby ta tożsamość się zamanifestowała na ziemi. I nie tylko w doniczce odwróconej do góry nogami już prawidłowo w domu, tylko dalej. Dalej. Bo jeżeli postawimy na właściwą tożsamość, jeżeli postawimy na właściwą relację, jeżeli postawimy na Boga, który zawieść nie może Jego słowo, wierzę w to, że się nie zawiedziemy. Nie ma takiej możliwości. Ale kiedy będziemy stawiać na siebie, może być płacz. Więc Bóg szuka siebie w tobie i daje ci możliwość odbić Jego obraz. W jaki sposób? Po pierwsze, dał ci słowo, aby się czytał, aby się rozważał, po to, aby wiara rosła we właściwym kierunku. Po drugie, poprzez swoje słowo daje ci świadomość pozycji, w której jesteś. Po trzecie, zachęca cię do właściwego działania. To, kiedy będzie we właściwy sposób funkcjonowało w naszym życiu, odbije jego obraz w nas i świat zobaczy, że chrześcijanie mają Boga. Tak jak Dawid powiedział, że oni zobaczą, że Izrael ma Boga. Świat zobaczy, że chrześcijanie mają Boga. Że to nie jest jeden z wielu bóstw, lecz jest jedyny, prawdziwy, jedyny, wszechmogący. Zostawiam z was z pytaniem wszystkich. Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteście? Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? W którym jesteś miejscu? Amen.
Thank you.